14.06 już minęła, wobec tego najbliższą godzinę spędzimy z kulturą.
Kulturalne Lubuskie.
Realizuje dzisiejszą audycję Hubert Pietroński, Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko i już śpieszę podzielić się z Państwem informacjami na temat tego, co dzisiaj będzie w Kulturalnym Lubuskim. A więc podzielimy się z Państwem swoimi informacjami na temat premiery Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, która miała miejsce dokładnie przed tygodniem. Powiemy o internetowych przedsięwzięciach Gorzowskiej Biblioteki imienia Herberta. Powiemy też o programie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Lato w Teatrze, do którego jeszcze można aplikować tylko przez tydzień. Powiemy także o pasji Agnieszki Kimon, mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, będą nam dzisiaj towarzyszyć utwory bardzo różnych kompozytorów, natomiast łączy je jedno. Łączy je osoba Andrzeja Poniedzielskiego, który jest autorem ich tekstów i który je dla Państwa zaśpiewa. W 2008 roku powstał film pod tytułem Revolutionary Road, wyświetlany w polskich kinach jako Droga do Szczęścia. Tydzień temu sztuka według powieści Richarda Yatesa, rzutem na taśmę, sztuka właśnie o tym tytule, dwa dni po tym, jak zaczęły obowiązywać nowe obostrzenia sanitarne związane z epidemią w województwie lubuskim, zagościła na scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Za chwilę rozmowa z reżyserem i autorem adaptacji tejże sztuki w jednej osobie, Cezarym Iberem.
Revolutionary Road. Dokąd pan zaprowadzi widzów tą rewolucyjną drogą?
Muszę pomyśleć nad tym pytaniem. Czy jest rewolucyjna? Życzyłbym sobie, żeby widz dostrzegł w tych postaciach, w tych sytuacjach, w relacjach, które zachodzą między tymi postaciami, fragmenty ze swojego życia, fragmenty ze swoich dni, ze swoich spotkań, osoby mu bliskie albo problemy, które jego dotykają, albo których się boi, i żeby mógł zobaczyć, że inni mają bardzo podobnie i nie jest w tym sam. Może nie dajemy odpowiedzi, jak sobie z tym radzić, może zresztą teatr nie jest odpowiedzią, zawsze mówię, teatr jest pytaniem. Tak, to odpowiedź. Więc może nie dajemy odpowiedzi, ale pokazujemy, że takie sytuacje dzieją się. Takie dzieją się na wszystkich szerokościach i długościach geograficznych.
Jest pan również autorem adaptacji, prawda? Książka została napisana przez Richarda Yatesa w roku 1961. Minęło ponad 60 lat od tego momentu. Czy ta powieść bardzo się zestarzała?
Powieść nie zestarzała się, jeżeli ją czytamy historycznie, bo Yates akcję umieścił w latach 50. na przedmieściach Nowego Jorku i ona jest bardzo dobrze napisaną powieścią i świetnie przedstawia tamte czasy i tamte problemy, ale ja spróbowałem wyzbyć ją z kontekstu miejsca i czasu i przez to wydaje mi się, że zachowałem esencję tej powieści, a esencja jest uniwersalna. Ją można by przypisać do każdego miejsca i myślę, że o każdym czasie. Problemy, z którymi mierzą się bohaterowie oraz same postaci są takie, jakie spotykamy na co dzień i tak może niektórzy z nas sami tacy jesteśmy.
Potem droga prowadzi górę na Revolutionary Road. Dom, który chcę wam pokazać, nie ma związku z tym osiedlem. To uroczy mały domek ze ślicznym otoczeniem. Prosty, czysta linia, ładny ogród, cudowny dla dzieci, proszę. Potem biały domek, uroczy, prawda?
Prawda.
Zawsze byłam zakochana w tym domu.
Rok 1961 to jest czas wydania tej powieści. Czy próbował pan, realizując ten spektakl, tak jak zdarza się to wielu reżyserom obecnie w Polsce, konwulsyjnie uwspółcześnić tę powieść, czy też zostawił pan realia z połowy ubiegłego wieku?
Próbowałem zrobić taki zabieg, który nazywa się nie czasem i nie przestrzenią, więc mam nadzieję, że widz, który będzie to oglądał, pomyśli sobie, że to są lata 50., a inny widz pomyśli, że to jest współczesność. Mam nadzieję, że ani scenografia, ani kostiumy nie są na tyle sugestywne, ażeby powiedzieć dokładnie, ukonkretyzować miejsce i czas i umiejscowić bohaterów. Próbowałem zrobić po prostu coś uniwersalnego.
To porozmawiajmy teraz o tym tytułowym szczęściu. Tytułowym, co prawda, jeżeli chodzi o film z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w reżyserii sama Mendesa, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak.
Porozmawiajmy o szczęściu. Czy to jest dobry tytuł? Droga do szczęścia?
Nie.
Dlaczego?
Znaczy, ja uważam, że to nie jest dobry tytuł, dlatego zachowaliśmy tytuł oryginalny. Dlatego, że droga do szczęścia jest pewnym stanem. Natomiast tytuł oryginalny Revolutionary Road jest miejscem. Jest bardzo konkretnym miejscem, w którym odbywa się akcja tej powieści i do której się to odnosi. Yates stworzył poprzez przedmieścia, w których umiejscowił bohaterów, pewną metaforę. Metaforę duszności, metaforę zapomnienia o swoich wewnętrznych pragnieniach, aspiracjach. Czymś, co wydaje nam się, że pragniemy posiąść, ale jak to osiągniemy, okazuje się, że jest ułudą, jest mirażem pewnym. I dlatego zostawiliśmy tytuł oryginalny. Dlaczego też nie jest to trafny tytuł? Dlatego, że pośrednio można powiedzieć, że no jest, oni dążą do szczęścia. No ale kto nie dąży do szczęścia? Oczywiście perturbacje, jakie stawia przed nimi życie, nie pozwala im tego osiągnąć.
Nierealistyczne jest to, że mężczyzna z takim potencjałem haruje jak wół w pracy, której nie znosi. Wraca do domu, którego nie znosi, w dzielnicy, której nie znosi, do żony, która całkowicie podziela jego uczucia i żyją pośród tych małych, podbudionych, przerażonych. Boże, czy ty pamiętasz, co mówiłeś wczoraj wieczorem?
Wiem, co mówiłem.
No.
Choć wydawało mi się, że mnie nie słuchasz, sprawiałaś wrażenie zbudzone.
No, byłam zbudzona, ale to, co mówiłeś, było oparte na tym wielkim przeświadczeniu, że jesteśmy wyjątkowi, lepsi od innych. A wiesz, co ja miałam ochotę powiedzieć, ale Fran, wcale nie jesteśmy, spójrz na nas. Jesteśmy dokładnie jak ludzie, o których mówisz. My jesteśmy ludźmi, o których mówisz, bo oboje daliśmy się wplątać w to okropne przedstawienie.
No właśnie, jak oni pojmują szczęście? Przecież szczęście to jest bardzo pojemne określenie. Kiedyś Władysław Tatarkiewicz, bodajże jeszcze przed II wojną światową, napisał taką rozprawę o szczęściu, gdzie podaje wszystkie możliwe definicje szczęścia. Jak bohaterowie tej sztuki pojmują szczęście?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo trochę, tak jak mówię, pośrednio ta sztuka o tym jest. W pewnym momencie oni, zapędzając się w przysłowiowy kozi róg tej sytuacji, w której się znaleźli, małżeństwa, tych przedmieść, pracy, codzienności, próbują z tego się wyzwolić i odnaleźć szczęście w Paryżu, do którego chcą uciec z tego wszystkiego, odrzucić to.
To trochę jak w Trzech Siostrach Czechowa, że one wszystkie tęsknią gdzieś tam do Pitra.
Tak, tak. Ale jest takie powiedzonko zen, które ja lubię cytować przy tej sztuce, które mówi, że jeżeli nie znalazłeś szczęścia tam skąd... jeżeli nie znalazłeś zen tam skąd przychodzisz, to tu na tej górze również go nie znajdziesz. I trochę tak jest, że szczęście to jesteśmy my. I oprócz tego, że nasi bohaterowie próbują wyzwolić się fizycznie z tej przestrzeni, to próbują zawalczyć też o siebie samych. April, główna bohaterka, o siebie jako kobietę. Frank o siebie jako mężczyznę. To też jest ważny motyw, który oni poruszają. W pewnym momencie April mówi mu, że chce mu dać przestrzeń na rozwijanie wewnętrznego mężczyzny. Dlatego ten wyjazd. A sama też potrzebuje znaleźć odpowiedź na to, co to znaczy być kobietą. I gdzie są granice jej wolności? A zarazem w tym wszystkim próbują odnaleźć siebie jako para, jako związek.
Mówi się o tym, że kobieta najpiękniej przegląda się w mężczyźnie, a mężczyzna odwrotnie, najpiękniej przegląda się w kobiecie.
Na pewno jest to bardzo dziwny związek, bardzo namiętny związek i oni się potrzebują, oni kochają się, ale też nienawidzą się. Myślę, że część widzów może popatrzeć na to i powiedzieć, przecież ta para się naprawdę nienawidzi, ale ktoś inny spojrzy na to i powie, to jest tak niezwykła namiętność i miłość, która po prostu przelewa czarę tych emocji. A zawsze, kiedy spotkają się tak potężne dwa charaktery, musi dojść do wybuchu.
I że nadal nie będziesz marnował swoich najlepszych lat w tej beznadziejnej pustce.
No, że to jest moja sprawa.
Aha, twoja sprawa! Ty nie chcesz jechać.
Ej, spokój, jasne, że chcesz.
Oczywiście, że nie chcesz, Frank. Nigdy się nie starałeś, a jeżeli się nie starałeś, to nie możesz przegrać.
Przepraszam, ja się nie starałem.
Nie starałeś się, Frank.
Wspieram się.
O,
cudownie. Kupiłem ten dom. Pracuję 10 godzin dziennie w pracy,
której
nie znoszę.
Ale nie musisz!
Właśnie, na ile w tym wszystkim jest tej całej naszej walki płci? Na ile ona jest tam obecna? Miejsca?
Jest bardzo dużo. Myślę, że to jest jeden z głównych aspektów tej powieści, naszego dramatu również. Tego, jak kobieta widzi rzeczywistość, jak próbuje implikować tą rzeczywistość na mężczyznę i mężczyzna, który projektuje swoją rzeczywistość na kobietę. I te dwie rzeczy niestety nie spotykają się. Znaczy spotykają, ale bardziej zderzają niż spotykają. Więc jest to na pewno bardzo istotny element i myślę, że wielu widzów będzie właśnie z tym się identyfikować. Z tym, jak widzą kobietę, czy jak widzą mężczyznę, jak widzą swojego partnera, partnerkę.
Co zdecydowało o tym, że wybrał pan właśnie ten tekst?
Bardzo długie rozmowy z dyrektorem na temat tego, co on chciałby zobaczyć u siebie w teatrze i tego, co ja bym chciał też wystawić. A bardzo kusiło mnie zrobienie sztuki, która jest sztuką taką, nie wiem jak to powiedzieć, obyczajową, zwyczajną, o zwykłych ludzkich problemach. Ja lubię robić rzeczy bardzo duże, metaforyczne, z rozmachem, a tutaj chciałem pokusić się o coś bardzo bliskiego człowiekowi, bardzo, bardzo prawdziwego. I jak doszliśmy do konsensusu, do tego, co będziemy robili, ja jestem bardzo zadowolony, że mogłem się zmierzyć z tą materią.
Czy będziemy świadkami małego realizmu amerykańskiego na scenie?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że ta sztuka ma dużo w sobie ze szkoły anglosaskiej. Zależało mi też. Znaczy, ona oczywiście jest napiętnowana naszą szkołą polską, bo z niej się wywodzę, i rosyjską, i niemiecką, które są nieodzowne na naszym gruncie. A ta szkoła anglosaska z Broadwayu nie jest tak bliska nam. Ja też nie jestem wielkim fanem, ale chciałem spróbować takiej materii i myślę, że jest to bardzo ciekawa materia do wystawienia na scenie i dla widza mam nadzieję, że również będzie ciekawa.
W materiale przed chwilą, oprócz oczywiście Cezarego Ibera, reżysera spektaklu, mieliśmy okazję usłyszeć głosy Elżbiety Donim-Mirskiej, Anny Chaby i Roberta Kurasia. Notabene to, co grali w filmie Sama Mendesa, Kate Winslet i Leonardo DiCaprio, w spektaklu W Zielonej Górze grają Anna Chaba i Robert Kuraś, ale w najbliższym czasie, myślę, że co najmniej przez 3 tygodnie, nie będziemy mieli okazji się o tym przekonać. Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta z uwagi na sytuację pandemiczną prezentuje bardzo wiele swoich przedsięwzięć na stronie internetowej Książnicy. Już wkrótce rozpocznie się prezentacja cyklu poświęconego fortyfikacjom usytuowanym niedaleko Gorzowa. Z Grzegorzem Urbankiem, historykiem z działu zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta w Gorzowie oczywiście, rozmawia Izabela Patek.
Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta to nie tylko miejsce, w którym możemy wypożyczyć książki, czy też poczytać wydawnictwa i zapoznać się z różnego rodzaju dokumentami, które są w zbiorach biblioteki, ale również instytucja, która wychodzi do swoich czytelników na zewnątrz. Z uwagi na sytuację pandemiczną nagrywacie Państwo bardzo wiele filmów, bardzo wiele projektów pokazujecie na swojej stronie internetowej lub na kanale YouTube. Teraz chcielibyście pokazać ważne dla Gorzowa miejsca historyczne.
Chcielibyśmy wyjść poza ramy obszarowe naszego miasta i na przykład zaprezentować fortyfikacje pozycji noteckiej, które ciągną się od przedmieść Gorzowa Wielkopolskiego, czyli od Czechowa, aż w kierunku Krzyża. Bardzo ciekawe konstrukcje, piękna Dolina Warty i Noteci, ciekawa przyroda i to też będziemy chcieli zaprezentować w ramach naszych filmów.
Jak wiele tych fortyfikacji na tej linii od Gorzowa, powiedzmy, do Drezdenka znajduje się?
Jest to kilkadziesiąt pojedynczych małych stanowisk obronnych, niewielkich obiektów, które liczą po kilka pomieszczeń, stanowisk, które mieściły broń maszynową, mieściły załogę, ale też są również ciekawe, unikatowe konstrukcje, tak jak na przykład jas klapowy nad Notecią, niedaleko Drezdenka. Są również inne budowle związane z ciekawym przedsięwzięciem, którym była kolej melioracyjna, przy okazji której budowano ten potężny jas pod Drezdenkiem.
Chcecie Państwo zacząć, jeśli chodzi o fortyfikacje, od Czechowa. Tam znajduje się widziany z drogi obiekt, który jest bardzo interesujący.
Tak, jest to tyle ciekawy obiekt, że jest to jedna z nielicznych w całości zachowanych konstrukcji z opancerzeniem. Jest to konstrukcja, która nie została wysadzona po 1945 roku przez radzieckich czy przez polskich saperów. Obiekt, który kilkanaście lat temu został wyczyszczony przez grupę pasjonatów i jest to jedna z tych konstrukcji, którą szczególnie warto zobaczyć, będąc tutaj w okolicy.
Te filmy będzie można zobaczyć na stronie biblioteki i będziecie Państwo opowiadali o historii tych obiektów, o tym, jakie było ich pierwotne przeznaczenie, a co potem się działo.
Oczywiście tak, dlatego że po pierwsze historia całego tego założenia obronnego jest sama w sobie ciekawa, ale też przede wszystkim powojenne losy tych konstrukcji i perspektywy ruchu turystycznego wokół nich, myślę, że jest to też ciekawe zagadnienie.
Czy powstało wiele publikacji na temat tego pasa fortyfikacyjnego od Gorzowa do Drezdenka?
Staram się śledzić od końca lat 80. to, co ukazuje się na rynku wydawniczym, wydawnictwa związane z fortyfikacjami. I muszę powiedzieć, że w przeciągu dopiero ostatnich lat pojawił się gro różnych ciekawych opracowań, które bazują na źródłach archiwalnych poświęconych właśnie tej linii obronnej. Dzięki temu wiemy już znacznie więcej, ale też myślę, że interesującym jest właśnie przedstawienie tego, co działo się po 1945 roku.
Kulturalne Lubuskie.
Jeszcze tylko do końca przyszłego tygodnia można ubiegać się o grant w ramach Lata w Teatrze, programu Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Program jest adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, które w okresie wakacji chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. Najciekawsze projekty otrzymają dofinansowanie do 40 tysięcy złotych. A oto w jaki sposób swoją pracę w ramach Lata Teatrze w teatrze w roku 2020 wspominają instruktorzy teatralni z małych miejscowości z różnych regionów Polski.
Do tej pory realizowałem przeróżne pomysły teatralne, jako że z wykształcenia jestem miłośnikiem teatru i instruktorem teatralnym.
Bogdan Krok, dyrektor Domu Kultury w Ciężkowicach.
Mogłem od roku 2013 robić przeróżne próby i z dziećmi, i różnego rodzaju projekty, w których starałem się realizować swoje jakieś marzenia, ale także obserwując dzieci, to środowisko, w którym tutaj pracuję od 7 lat, starałem się te marzenia spełniać przede wszystkim dzieciom. Chciałem zawsze, szczególnie na wakacjach, ale także często przez kilka miesięcy w roku, żeby przeżywały poprzez teatr coś, czego na co dzień nie przeżywają. Żeby wchodziły w taki świat magiczny. Tak postrzegam teatr. Tak postrzegam to, co wytwarzamy wspólnie razem z dziećmi, z młodzieżą, ale także i z dorosłymi. I chodziło mi o to, żeby te wakacje, każde wakacje od kilku lat zapamiętały do końca życia, żeby to było coś innego niż to, czym żyją na co dzień. Nie jesteśmy instytucją, nie jesteśmy ludźmi dla tej jednej miejscowości, tej stolicy, umówmy się, gminy. Ciężkowice, przepiękne małe miasteczko, ale posiadające w otulinie dookoła wianuszek miejscowości, wsi, w którym są oczywiście zdolne dzieci, zdolni ludzie i którzy też mają swoje ambicje i wędrując po tych miejscowościach, spotykając się często w szkołach, widziałem te dzieci i dlatego tworząc ten program na tegoroczne Lato w Teatrze, miałem takie marzenie, żeby nie skupiło się to także tylko wyłącznie na tej miejscowości, żeby dzieci pochodziły z przeróżnych wsi tej gminy. I tak się stało.
Dla nas Lato w Teatrze jest takim momentem.
Izabela Kotlęga z Centrum Kultury w Lubiewie.
Żeby przełamać takie standardowe myślenie o teatrze, o tym, że przedstawienie teatralne to poszukanie scenariusza, nauczenie się ról. Przede wszystkim na rzecz kreatywnych pomysłów dzieci i od nich chcemy wychodzić. To one spacerując, też korzystając z przestrzeni, w tym roku dużo właśnie spacerowaliśmy po Lubiewie, wokół naszej instytucji. I to, co na co dzień widzimy i wydaje nam się zwykłe, czasami może nawet denerwujące, brzydkie, stare, w tym roku dało początek wielu fajnym pomysłom, które zostały rozwinięte i zostały zaprezentowane w czasie finałowego pokazu. Także tutaj nie ma standardów, nie ma czegoś, co zaplanowaliśmy i uparcie do tego dążymy. Plan działania zmienia się z dnia na dzień. Codziennie po południu zbieramy się, żeby przedyskutować, jakie pomysły miały dzieci, które rzeczy nas zaskoczyły. Także dzieci nawet rzucając jakieś rzeczy, wymyślając abstrakcyjne nazwy, one nie zwracają na to uwagi. I nasza rola jest w tym, żeby uświadomić im, że te różne rzeczy można wykorzystać i może powstać wspaniała rzecz. Te pomysły właśnie wykluły się w czasie spacerów. I nad nimi pracowaliśmy, także absolutnie nie żaden scenariusz, nie żadne uczenie się ról i dzieci to przeżywały. To, co działo się z dnia na dzień, było widać, że one to przeżywają i tworzą, pełnią siebie.
Skoro nie jest tak, że dzieci...
Anna Książek, z Gminnego Ośrodka Kultury w Lanskoronie.
Które do nas przychodzą, nie są tylko z dziećmi z Lanskorony i również je zwozimy z sąsiednich czterech miejscowości całej gminy. Są też różne antagonizmy, więc to, co dla nas jest istotne, to jest takie budowanie wspólnoty wokół tego oraz wzmacnianie dzieci, dawanie im takiego poczucia sprawczości, jakby mówienie o ich mocnych stronach, rozwijanie wyobraźni, jakby punktowanie wszelkich ich pomysłów, wzmacnianie takiego ich potencjału. Dlatego właśnie tak jak w ogóle jest to w założeniach całego programu Lata w Teatrze, to jakby dzieci stanowią o tym, jak wygląda pokaz finałowy i też bardzo często u nas pokaz finałowy nie ma charakteru takiego spektaklu, tylko teatr rozumiemy w ogóle szerzej jako coś interdyscyplinarnego, jako takie miejsce, w którym też nie tylko ludzie się spotykają, ale spotykają się różne sztuki, bo spotyka się plastyka, muzyka, ruch, dźwięk, taniec. Dlatego bardzo często te nasze finały są szeregiem mniejszych działań. Mamy na przykład wystawy plastyczne, koncert muzyczny, takie działania z pogranicza performatywności. Tak mieliśmy w tym roku, ponieważ tematem tegorocznego Lata w Teatrze była podróż dookoła świata, to oprócz takich podróży, wyobraźni w miejsca, w które istnieją, których możemy doświadczyć geograficznie. Zrzuciliśmy sobie też taki temat podróży w miejsca wyobraźni i dzieci przez cały tydzień pracowały nad tym, żeby wymyślić, jak wygląda ich wyobrażona wyspa. I to, co jest siłą tak ukształtowanych pokazów, to co sobie ja myślę, to jest to, że na te pokazy przychodzą rodzice, dziadkowie, sąsiedzi tych dzieci i oni te dzieciaki mogą oglądać w zupełnie innym świetle. Później wielokrotnie jak dzieci ich oprowadzają na przykład po wystawie, to rodzice są tacy zdumieni, mówią, o, to ty zrobiłeś sam, naprawdę? I to jest takie w ogóle sytuacja, kiedy oni jako rodzina też mogą się spotkać wokół jakichś działań, pobyć razem, docenić siebie nawzajem i też na nowo dostrzec swoje dziecko.
Nagranie zostało zrealizowane z wykorzystaniem materiałów opublikowanych przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Więcej informacji można uzyskać na ten temat na stronie internetowej www.instytutmyślnikteatralny.pl. A przypominam, że został tylko tydzień, by ubiegać się o grant w ramach tego programu. Od wielu lat statystyki na temat czytelnictwa w Polsce wskazują, że coraz mniej Polaków, niestety, czyta przynajmniej jedną książkę rocznie. Są jednak takie osoby, dla których czytanie jest pasją i należy do nich Agnieszka Kimon z Gorzowa, która od prawie 3 lat prowadzi blog książkowy. Blogerka zachęca w ten sposób do czytania książek. Relacje o pasji Agnieszki Kimon i o jej blogu przygotowała Izabela Patek.
Agnieszka Kimon znalazła swój własny sposób na to, by zachęcać do czytelnictwa. Swoje opinie na temat książek publikuje w internecie.
Od prawie 3 lat prowadzę na portalach społecznościowych profile o tematyce książkowej. Publikuję tam zdjęcia książek i opinie na ich temat. Pojawiają się też zdjęcia książek, które na przykład planuję przeczytać. Najczęściej czytam kryminały i thrillery psychologiczne, ale sięgam też po literaturę piękną czy reportaże. Bardzo interesują mnie książki o tematyce kryminalnej z gatunku non-fiction, czyli opisujące autentyczne postacie czy wydarzenia.
Agnieszka Kimon, zapytana o to, w jaki sposób ta jej pasja się zaczęła, odpowiada.
W którymś momencie zrozumiałam, że chcę coś zmienić, dodać do swojego życia, robić coś, co sprawia mi przyjemność i daje mnóstwo satysfakcji. Jeszcze nie wiedziałam, co to będzie, ale w którymś momencie pomyślałam o książkach, ponieważ od dawna były bliskie mojemu sercu. Przypadkowo natrafiłam na Instagram i na Bookstagram, czyli profile o tematyce książkowej. Pomyślałam, że chyba to jest to, co chciałabym robić, tym bardziej, że lubię robić zdjęcia. Czasami można mnie spotkać w różnych miejscach miasta, gdy fotografuję książki. Początki nie były łatwe. Trochę błądziłam w tym Bookstagramie, ale dużo obserwowałam i sama nie widziałam, jak się za to wszystko w sumie zabrać. Jednak z czasem zaczęły koło mnie pojawiać się życzliwe osoby, które podpowiadały mi, jak to robić, a także wspierały i motywowały do dalszego działania. To były i są osoby, które również zajmują się prowadzeniem kont o tematyce książkowej. W którymś momencie odezwało się wydawnictwo, zaproponowało przekazać dla mnie konkretną książkę w zamian za opinię, no i oczywiście zdjęcie. Obecnie prowadzę współpracę z kilkoma wydawnictwami, ale często też kupuję książki, które po prostu wpadną w moje ręce. Trzeba wiedzieć, że taka współpraca wiąże się z pewnymi wymogami, ale na szczęście swój profil prowadzę dla siebie. Jest to moje hobby i nie muszę na wszystko się godzić. No i oczywiście się nie godzę. Sama sobie narzucam tempo i jeśli mam potrzebę, to zwalniam.
Ta pasja jest bardzo czasochłonna i wymagająca wielu różnorodnych starań i wyrzeczeń.
Bookstagram wymaga poświęcenia, ale też wyrozumiałości ze strony najbliższych. Czytanie książek to jedno, ale w tym wszystkim chodzi też właśnie o zdjęcia, o obróbkę, ale przede wszystkim o opinie czy recenzje. Oczywiście są chwile zwątpienia, ale to jest zupełnie normalne. Trzeba to po prostu przeczekać. Być może wiele osób zastanawia się, po co to robię, skoro nie mam z tego żadnych pieniędzy. Po prostu robię to, co lubię i to, co daje mi mnóstwo satysfakcji. Poza tym to był początek zmian, bo przez ten czas wiele się w moim życiu zmieniło. Jedną z nich była zmiana pracy na taką, która pozwala mi się w pełni realizować i która niesamowicie przenika się z tym, czym zajmuję się hobbystycznie. Nie była to łatwa decyzja, aby po wielu latach zmienić pracę, ale teraz wiem, że było warto przejść przez ten cały niemały stres. I tak od ponad 2 lat pracuję w jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
Zdaniem Agnieszki Kimon zamiłowanie do czytania książek pozwala również na spotkania z innymi osobami, których pasją jest czytelnictwo.
Kolejnym plusem tej pasji to wiele cudownych osób, które podobnie jak ja prowadzą takie konta, które jeszcze bardziej motywują i z którymi bardzo często rozmawiamy. Zdarza nam się też widywać przy okazji targów książek czy różnych festiwali. Ostatnio mieliśmy okazję spotkać się na festiwalu Kryminału Granda w Poznaniu. Jeżeli się uda, to planuję w maju pojechać do Wrocławia na Międzynarodowy Festiwal Kryminału oraz do Warszawy, gdzie w czerwcu planowane są warszawskie targi książki. Te targi to nic innego jak całe mnóstwo ciekawych rozmów, spotkań, warsztatów. To bardzo wiele autorów, cudowny klimat, który utrzymuje się później przez długi, długi czas. I to wszystko oczywiście dodatkowo mnie nakręca. Przez ten czas wiele się w moim życiu zmieniło. Chciałabym, aby to, co robię, zachęciło innych do czytania. Obecnie mamy na rynku wielu autorów i całe mnóstwo różnych książek i jestem przekonana, że każdy znalazłby coś dla siebie. Kiedyś byłam miło zaskoczona, jak kilka osób rozpoznało mnie z Instagrama i przyszło do biblioteki, aby wypożyczyć książkę. Na szczęście te osoby cały czas przychodzą i mam nadzieję, że trafią się też inni, którzy mają po prostu ochotę na fajną książkę czy na rozmowę. Także serdecznie zapraszam.
Zachęcam do zapoznania się z blogiem książkowym Agnieszki Kimon.
A za chwilę Andrzej Pierzchała, który w tym tygodniu recenzuje książkę wybitnego teatrologa Zbigniewa Osińskiego, znanego szerzej przede wszystkim jako znawca twórczości Jerzego Grotowskiego. Jednak nie tej wielkiej postaci polskiego teatru książka ta jest poświęcona.
Zbigniew Osiński, Ziemia, Duch, Reduta, rzecz o Mieczysławie Limanowskim. Wybaczą mi państwo, mam nadzieję, tę odrobinę prywaty, acz podszytą i dobrą intencją, a i sympatią szczerą. Chciałbym o to, aby dzisiejszy mój felieton recenzja z książki o tytule Jak na wstępie, zatem osadzonej w tematyce ogólnie rzecz ujmując historyczno-teatralnej, był rodzajem powitania powracającego na naszą antenę redaktora Janusza Młyńskiego, człowieka teatru, co by nie rzec, zatem witaj Januszu. A teraz już rutynowo, autor, znany teatrolog, nieżyjący już profesor Zbigniew Osiński, 293 strony, wewnątrz liczne ważne ilustracje, słowo wstępne, dwie części. Pierwsza to zamiast prologu z pamiętników Bolesława Limanowskiego rok 1900, Mieczysław Limanowski opowieść biograficzna 1876-1889 Lwów i Szwajcaria, zima 1890, zima 1899 Lwów i Kraków, zima 1999, wiosna 1913 Zakopane, jesień 1913, wiosna 1915 Warszawa, lato 1915, zima 1918 Moskwa, 1919-1925 Warszawa i maj 1925, marzec 1930 Wilno oraz zamiast epilogu. Część druga zaś, Bractwo Wtajemniczonych Świeckich, reduta w korespondencji Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwy. Oczywiście bibliografia i obfity indeks nazwisk. Zaś przed owym słowem wstępnym, tytułem swoistego motta, cytat fragmentu tekstu Mieczysława Limanowskiego Istota kultury z 1930 roku. I z niego wyimek. Żyjemy dziś starym kapitałem. Ściągamy ze wszystkich kultur, jakie kiedykolwiek były, nie tylko materie bardziej dotykalne do tej nowej kultury, która przygotowuje się wśród sprzeczności, walk i kryzysów wewnętrznych. Czytamy bowiem Cezara, Tacyta lub Curtiusza Rufusa od czasów renesansu ze zdwojoną energią. Poza tym bierzemy malarstwo z Japonii, rzeźbę i budownictwo z Iranu, taniec z Afryki, który nas rozkłada. W każdym razie tkwimy po uszy w rzeczach, które nie nasza epoka stworzyła i nawet nie najbliższa Ziemia. Koniec cytatu. Limanowski, 1876-1948, wybitny geolog, człowiek teatru, za życia wzbudzał skrajne reakcje. Jedni uważali go za człowieka twórczego i inspirującego, inni za oryginała, a nawet niebezpiecznego dziwaka. Bez Limanowskiego nie byłoby Reduty, przyznawał to Juliusz Osterwa. O barwnej postaci Limana po wojnie zapomniano. Teatrowi przywrócił go profesor Zbigniew Osiński 1939-2018. W badaniach Osińskiego zajął on miejsce nie mniej ważne niż Jerzy Grotowski czy Tadeusz Kantor. Dzięki poszukiwaniom archiwalnym i kwerendom prasy międzywojennej w kolejnych publikacjach została przywrócona, rozproszona spuścizna Limanowskiego. Pisze zachęcająco wydawca. Polecam zatem z niezmiennym przekonaniem. Zbigniew Osiński, Ziemia, Duch, Reduta, Rzecz o Mieczysławie Limanowskim. Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, Gdańsk, 2020 rok.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dzisiaj Hubert Pietroński i Janusz Muiński. Przy mikrofonie dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień 27 marca o tej samej porze. Do usłyszenia.